Gościem Poranka Wnet jest pan Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry.
Witam panią, witam gorąco, serdecznie państwa, choć dzień jest taki trochę ponury. Wszyscy już czekamy na wiosnę, ale uśmiechamy się do państwa tutaj z panią redaktor.
Tak, pan minister się uśmiecha. No, ale czy pan się tak uśmiecha, jak pan patrzy na kampanię wyborczą, tegoroczną wyborczą, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie?
Tak, pani redaktor, uśmiecham się. Ja muszę pani powiedzieć, że bardzo uważnie wysłuchałem wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo wielokrotnie powtarzał słowo służba. Służba Rzeczypospolitej, służba narodowi, służba państwu. Ja myślę, że to jedyny prezydent, który w taki sposób patrzy na swoją powinność, na swoją misję jako głowy państwa. To jest służba narodowi i to trzeba zrozumieć, to trzeba mieć w sercu. Pan prezydent Duda ma takie głębokie przekonanie o tej misji i tą misję realizuje. Najważniejszym elementem, to także podkreślił, jest rozmowa z Polakami. Tych spotkań odbywa rzeczywiście bardzo dużo, nie tylko przy okazji kampanii. Co ważne, trafia do małych miejscowości, miasteczek, tam gdzie mieszkają i żyją Polacy, gdzie może problemów takich codziennych jest więcej niż w wielkich miastach, takich jak Warszawa, czy inne polskie metropolie.
Mówi pan, że jest to służba narodowi, służba państwowa, a jak pan odebrał informację o tym, że wczoraj pojawił się prezydent Andrzej Duda na konwencji wyjazdowej Prawa i Sprawiedliwości? To dobra informacja?
Wie pani, to myślę, że to naturalne, że pojawia się w środowisku, którego popiera, ale prezydent przedstawia się jako, no to jest takie nasze ulubione sformułowanie, jako prezydent wszystkich Polaków, trafia do bardzo wielu rodaków, rozmawia z nimi i myślę, że te inicjatywy, które podejmuje, ja znam wiele takich inicjatyw, które może nie są powszechnie znane, ale inicjatyw na przykład dla środowisk kresowych, to są inicjatywy bardzo konkretne. Ja to często powtarzam, ale powtórzę raz jeszcze. Jak podróżowałem na wschodzie, to Polacy ze łzami w oczach mówili, był tutaj pan prezydent, Polska o nas pamięta. I naprawdę to niezwykle ważne. Ja nie pamiętam, żeby poprzedni prezydenci tak angażowali się w te niezwykle istotne sprawy, bo pamięć o Polakach wywiezionych kiedyś, czy ich już następcach, ale ciągle przecież żywa tam jest pamięć o Polsce. To jest niezwykle ważne. Jeżeli zapomnimy o swojej historii, zapomnimy o swoim dziedzictwie, to rzeczywiście nie mamy prawa do istnienia.
Wczoraj pojawił się sondaż no zaskakujący, bo w drugiej turze, jeżeli doszłoby do takiego starcia Władysław Kosiniak-Kamysz, a obecny prezydent Andrzej Duda, uwaga, przegrywa 2%. Pan nie niepokoi się o to, że może dojść do takiej sytuacji?
Wie pani, mnie to aż tak bardzo nie zaskakuje, dlatego że pan Władysław Kosiniak-Kamysz jest takim spokojnym politykiem, także dosyć umiarkowanym. No, ostatni rok przyniósł takie dla mnie osobiście rozczarowanie, ale
dlaczego?
No, myślę o tej koalicji europejskiej, koalicji tęczowej, jak to było nazywane. Myślę, że to rozczarowanie no, skutkowało później zmianą orientacji i sformułowaniem tej koalicji polskiej. Ale raz jeszcze podkreślę, pan Kosiniak-Kamysz jest osobą, no, która wyróżnia się na tle innych kandydatów. Myślę, że Polacy oczekują właśnie takiego spokoju, taki spokój, takie opanowanie, taką pokorę reprezentuje pan prezydent Andrzej Duda i ja myślę, no dobrze życzę panu Kosiniakowi, ale no nie ma szans dostania się do drugiej tury, więc to takie trochę pocieszenie dla niego.
W ubiegłym tygodniu zaprezentowano sztab prezydenta Andrzeja Dudy, szefową sztabu została Joanna Turczynowicz-Kieryło, no i też pojawiły się różne takie jakieś wątpliwości, zastrzeżenia, czy brała udział, czy nie brała w jakichś kampaniach, czy chodziła w nocy, czy nie chodziła w nocy. Pan uważa, że to jest dobry ruch, dobre rozwiązanie, pani Joanna?
To bardzo dobra nominacja. Pani mecenas jest osobą, która ma bardzo taką piękną kartę, by broniła bardzo wielu słusznych spraw. Ja myślę, że ta sytuacja, która jest szeroko opisywana, jest takim dla mnie zaskoczeniem. No, kobieta ma prawo się bronić i kobiety, osoby słabsze, dzieci, zawsze
a nie zastanawia pana, że o 1:40 czy tam 1:50 była w nocy gdzieś i rozwieszała jakieś ulotki czy coś takiego miała robić?
Wie pani, no, aktywni ludzie pracują bardzo długo. Mnie także zdarza się bardzo długo pracować. Naprawdę ja wierzę ufam w tej sprawie wyjaśnieniom pani mecenas.
Tak, pani mecenas, przejdźmy do pana obecnej pracy. Wiceminister aktywów państwowych to jest chyba jedno z najbardziej istotnych, to jest chyba jedno z najważniejszych ministerstw, właśnie o tym, o którym mówię, aktywów państwowych. Jak wygląda struktura, jak wygląda budżet, bo no jest to nowe ministerstwo. No stosunkowo nowe.
Przed wejściem na antenę powiedziała pani redaktor, że to najważniejszy resort. Teraz mówi pani, że jeden z najważniejszych.
No najistotniejszy,
ja myślę, że nie kłóćmy się o to. Natomiast jest to ważny resort. To jest resort, który grupuje aktywa, czyli majątek wszystkich Polaków.
No jak ten majątek wygląda, panie?
Naszą powinnością jest dbałość o ten majątek. On jest w bardzo różnym stanie. Są bardzo dobre przedsiębiorstwa polskie, takie jak Polskie Linie Lotnicze LOT,
z których
jesteśmy dumni, czy PKN Orlen, który jest dzisiaj taką perłą w koronie polskiej. KGHM ma pewne trudności związane z, krótko mówiąc, delikatnie mówiąc, nieudaną inwestycją zagraniczną, wielką inwestycją zagraniczną.
Mówi pan o Kanadzie czy o Chile?
Mówię przede wszystkim o Chile, ale ten
no to zdejmijcie z nich podatek miedziowy.
Kanadyjski.
Po co im taki duży podatek.
Ten kanadyjski epizod także niesie za sobą pewne trudności.
A ten podatek miedziowy?
Jeśli chodzi o podatek, no pani redaktor, Polska powinna korzystać ze swoich zasobów. Polska w rozumieniu całego państwa, całego narodu. To nie jest tak, że firmy, które działają na naszym terenie, pracują wyłącznie dla jakiejś wąskiej grupy. Ale to jest majątek wszystkich Polaków, całego narodu i powinniśmy wszyscy z niego korzystać w określony sposób.
Ale pamięta pan, jak Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle rząd dobrej zmiany, czy przedstawiciele dobrej zmiany, jak ten podatek w 2012 roku wchodził w życie, no to grzmiali, że jest to zamach na wolną firmę, że ten podatek trzeba by zlikwidować, no a państwo tego też nie zrobili.
Tak, patrzymy na to racjonalnie. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że firma miałaby ograniczone środki inwestycyjne, to nie wykluczamy wycofania się z tych rozwiązań, ale
na razie
nie ma takiej potrzeby. Natomiast ważne jest, żeby rzeczywiście ta polityka właścicielska była taka aktywna, bo dotychczas nasi poprzednicy patrzyli na państwo jako zło konieczne. Mówili o tym, że państwo jest złym właścicielem, że państwo
zawsze przegrywa w tej walce. Ale mówmy o tym, co państwo robią, a nie o tych poprzednikach.
Państwo z dużej litery, państwo polskie.
Ministerstwo Aktywów Państwowych, w skrócie MAP, jak właśnie wygląda to, co państwo zarządzają, to czym państwo zarządzają, to jest, ile to jest spółek, jaki to jest budżet, to można oszacować?
To jest ponad 200 podmiotów. Jaka jest wartość tych podmiotów? No to jest olbrzymia wartość.
Miliardy, tak.
To są setki miliardów złotych i wartość tego majątku, no chcemy, żeby była coraz wyższa, żebyśmy jako państwo się bogacili, żeby to był też taki wymiar naszego bogactwa narodowego, ale no, jest taki także element wizerunkowy. No, jak jesteśmy poza granicami kraju, jak widzimy samolot Polskich Linii Lotniczych, to robi nam się ciepło na sercu, bo to taka namiastka Polski. Jak widzimy statek polski, który wpływa do portu, czy możemy zatankować w Berlinie na stacji PKN Orlen, to myślę, że wszyscy czujemy się lepiej. My byliśmy dotychczas takim krajem, który sprowadzał kapitał, który zachowywał się bardzo pasywnie. Teraz to odwracamy. Muszę pani powiedzieć, że kilka miesięcy temu byłem w Szwajcarii. Tam, gdy moi rozmówcy, parlamentarzyści szwajcarscy dowiedzieli się, że Polska duża firma przejęła wielką firmę szwajcarską, to nam te rozmowy od razu szły dużo łatwiej, bo oni mówią, no tak, wielki szacunek. Macie wielkie przedsiębiorstwa, wielkie osiągnięcia i jesteście naprawdę krajem, który dzisiaj budzi podziw. No ja to często podkreślam, ale proszę zrozumieć, obroty nasze dzisiaj Polski z no, takim hegemonem gospodarczym Niemcami są dwukrotnie większe niż Rosji, wielkiej Rosji, wielkiej obszarowo, także wielkiej, a jeśli chodzi o zasoby, to bardzo wiele mówi. My naprawdę wiele zrobiliśmy przez te lata i dzisiaj czas przełamać taką barierę, czas na to, by Polska zajęła takie no, zasłużone miejsce wśród narodów europejskich, narodów
światowych. Na pewno musimy bardzo poważnie rozważyć cały model energetyki i te analizy będą właśnie opracowywane w Ministerstwie Aktywów Państwowych. O tym mówił m.in. wicepremier Jacek Sasin. Jaki ten przyszły model energetyki ma być w Polsce realizowany? Jak pan to widzi?
Rzeczywiście czeka nas prawdziwa rewolucja, jeśli chodzi o elektroenergetykę, bo musimy, no chcąc nie chcąc, musimy zmienić nasz tak zwany miks energetyczny, czyli zasób paliw, z których produkujemy energię elektryczną. Dzisiaj dominującym paliwem jest wciąż węgiel kamienny, węgiel brunatny, natomiast przyszłość będzie taka, że ten węgiel, będzie jego udział będzie stopniowo schodził z dzisiejszych 80% do, jak to planujemy w roku 2040, do około 40, najwyżej 50%, więc bardzo duże ograniczenie roli węgla. W ogóle no, mamy taką nadzieję, że pojawią się w międzyczasie czyste technologie węglowe, że nie stracimy tego naszego zasobu, który jest przecież dla nas niezwykle ważny. Ale co w zamian?
Jakie zastępstwo tego
dla
węgla?
Dla mnie osobiście, ponieważ w Ministerstwie Aktywów odpowiadam za morską energetykę wiatrową, to jest taka wielka przyszłość, wielka nadzieja. Zaplanowaliśmy w takim dokumencie strategicznym polityka energetyczna Polski aż 10 gigawatów nowych mocy na polskim Bałtyku.
A ile Polska potrzebuje rocznie tych gigawatów?
Polska potrzebuje ich bardzo dużo. Potrzebuje ich pięciokrotnie więcej, ale jeżeli...
Jedna piąta miałaby być na morzu,
jeżeli
tak?
Jedna piąta mogłaby pochodzić z morza, to już bardzo, bardzo, ale... bardzo dużo. Tutaj muszę od razu państwa uspokoić, że to będzie taka instalacja nieinwazyjna, że nie zobaczymy tych wiatraków z plaż, bo one będą daleko w morzu, nie będą przeszkadzały rybakom, nie będą przeszkadzały naszym marynarzom.
Panie ministrze, że nawet 1000 takich elektrowni wiatrowych może stanąć, gigantyczny projekt, skala sięgająca 120 miliardów złotych.
Tak, ale to jest jeden z...
Skąd pieniądze na to wziąć? Przecież to jest 1/3 budżetu kraju.
Pani redaktor, nie będzie z tym problemu. Dla tych projektów znajdzie się finansowanie dłużne, znajdzie się finansowanie unijne, ale także zwykłe komercyjne finansowanie, dlatego że to są to projekty bardzo atrakcyjne ekonomicznie.
A technologia?
Technologia, tutaj muszę panią zaskoczyć, w dużej części jest już w Polsce, bo my produkujemy bardzo wiele elementów do tychże elektrowni wiatrowych. No nie produkujemy niestety serca tej elektrowni, czyli turbiny.
Ale
pani redaktor, czynimy wszelkie starania, żeby taki zakład, przynajmniej to jest taki wariant minimum światowego producenta w Polsce się pojawił, a być może nawet sami będziemy w stanie skonstruować taką turbinę. Mamy wiele przedsiębiorstw energetycznych. Wspomnę tu choćby zakłady Cegielskiego, które produkowały takie elektrownie stacjonarne. One do dzisiaj działają na Wyspach Greckich przez dziesięciolecia. Są uznawane za jedne z najbardziej efektywnych i takich trwałych konstrukcji. Więc mamy takie możliwości i będziemy chcieli je wykorzystać. Jeden z naszych głównych celów to jest to, by polska gospodarka na tym bardzo skorzystała. Ale o jednym elemencie jeszcze chcę powiedzieć.
Panie redaktor, króciutko.
Polacy wzięli sprawę w swoje ręce i na dachach swoich domów instalują także takie mikroelektrownie, których jest już bardzo dużo. Jest już ich 130
można
tysięcy.
Można dofinansowanie na to dostać?
I można dostać na to dużą dopłatę z ministerstwa, no i... głównie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja sam, muszę Państwa zachęcić, sam instaluję na dachu swojego malutkiego domku także taką elektrownię. Więc polecam wszystkim Polakom, warszawiakom, także mieszkańcom krajów.
Mówi Pan o dopłacie do tego typu rozwiązań, ale także informacja, która się pojawiła, to są dopłaty do prądu. Mówi się o rekompensacie. Będzie można się po taką rekompensatę zgłosić, rozumiem, do danego odbiorcy i będzie można będzie można otrzymać odpowiedni ekwiwalent, tak, za zużycie prądu. To Państwo planują.
Tak, to też jest rozwiązanie, które wprowadzamy po to, by rzeczywiście ulżyć Polakom. No mamy taką sytuację dosyć nadzwyczajną, w której...
Ale i tak mamy jeden prąd jeden z tańszych w Unii Europejskiej.
W której tak zwany podatek ekologiczny, cena uprawnień za emisję CO2, do emisji CO2, no, wzrosła bardzo mocno w ostatnich miesiącach i chcemy ten wzrost, ten taki nadzwyczajny, trochę sztuczny wzrost Polakom zrekompensować.
Ale nie każdy
i taki jest cel.
Dostanie tę rekompensatę.
No, pani redaktor, w znakomitej większości otrzymamy tą rekompensatę. Ci z nas, którzy są troszkę zamożniejsi, są w tej drugiej skali podatkowej, tej rekompensaty nie otrzymają. Ja tej rekompensaty nie otrzymam i słusznie, bo poradzę sobie bez niej.
I na koniec niedawno premier Mateusz Morawiecki był w Japonii. Tam rozmawiano na temat budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Na jakim etapie są te rozmowy?
Te rozmowy są bardzo zaawansowane. My w tej chwili tak naprawdę myślimy o wyborze technologii. Jesteśmy w takim dosyć trudnym momencie, bo dotychczasowa technologia dużych bloków energetycznych jest taką technologią schodzącą. Wchodzą małe reaktory, które nas bardzo interesują z uwagi na możliwość wykorzystania, lepszego wykorzystania sieci. Tak tylko krótko powiem, ale to także przyszłość. To jest także kolejne 10-15% polskiego miksu energetycznego, poza morską energetyką wiatrową i poza tymi instalacjami fotowoltaicznymi, które wszystkim Polakom polecam.
To my jeszcze przypomnijmy, jeżeli Państwo zarabiają właśnie, tak jak Pan Minister powiedział, 7127 zł brutto miesięcznie, taka rekompensata za prąd się Państwu nie należy. Poniżej trzeba złożyć odpowiednie wnioski za rekompensatę. To będzie kosztowało budżet Państwa, czyli nas też około 2 400 000 000.
Takie są nasze szacunki. Tak, bardzo dokładnie to pani redaktor zacytowała.
Tak, tyle pamiętam. Pan Zbigniew Gryglas, Porozumienie Jarosława Gowina, wiceminister aktywów państwowych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie. A mogę mieć do państwa prośbę. Czy możemy wysłuchać mojego ulubionego aktora, takiego aktora, który śpiewa bardzo smutne, refleksyjne piosenki, ale ja po prostu je kocham. Edmund Fetting.
To my teraz przez 2T... pisane. My teraz szukamy, czy mamy, a jednak żal. Nim stanie dzień jest.
Nim stanie dzień, tak? O właśnie, bardzo proszę.
A to tak. Jest z filmu.
To taki obraz z powojennego filmu, który zapewne
Dłoń
państwo...
i pięść?
Prawo i pięść.
Prawo i pięść.
Prawo i pięść z Gustawem Holubkiem.
Tak, z Gustawem Holubkiem. Tak, no to słuchajmy.